Chyba każdy z nas, będąc w wieku przedszkolno-szkolnym, na lekcjach plastyki lub w domu, bawił się taką kształtną, kolorową masą, którą jak się wtarło w dywan, to rodzice darli się w niebogłosy, nie? Jak się ją zostawiło blisko kaloryfera, na przykład czegoś ciepłego, to potrafiła się roztopić i napaskudzić. Jak się połączyło tak za dużo kolorów, to później wychodziły jakieś takie tragedie. Dla większości zwykła rzecz, ale dla mojego dzisiejszego gościa plastelina to jest materiał do tworzenia prawdziwych czarów.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
I właśnie teraz tego gościa poznacie. Młody twórca plastelinowych czarów, który nazywa się Filip Szukstul. Dzień dobry.
Cześć wszystkim.
Hej, Paweł Ptaszyński, zapraszam. Filip jest twórcą animacji poklatkowych z wykorzystaniem plasteliny właśnie.
Dokładnie tak.
Czyli animator i reżyser klipów z wykorzystaniem plasteliny. Można tak się przedstawić?
Oj, mój zakres rzeczy, które tworzę, jest naprawdę duży, ale tak, robię klipy, czasem się zdarzają jakieś reklamy, więc naprawdę jest tego sporo.
Okej, to tym ciekawiej brzmi, bo ja poznałem ciebie właśnie przez to animowane plastelinowe cuda, o których wspomniałem. Poza tym, że tworzysz te rzeczy, nie wiem o tobie kompletnie nic, ale coś tam wygooglałem. Łuków, to jest miejscowość, w której mieszkasz?
Można tak powiedzieć, moje rodzinne miasto.
Okej, to jest koło Lublina.
Tak, a w Lublinie akurat się uczę.
O właśnie, i tam jest...
Tam mam szkołę i tam jest mój drugi dom, tak można powiedzieć.
Okej, czyli internety nie kłamią, technikum elektroniczne w Lublinie. Tak w ogóle, to ty jesteś jednym z najmłodszych gości mojego podcastu, jak się okazuje. Ja się poczułem staro w tej chwili.
No to bardzo mi miło.
Bardzo mi miło, że się poczułem staro. No dzięki bardzo. Filip, każdy z kim rozmawiam dostaje na start pytanie o ostatnie zrealizowane wyzwanie. Małe, duże, jakiekolwiek. Co to było w twoim przypadku?
Wiesz co, ostatnim moim takim dość sporym wyzwaniem była realizacja teledysku, który zresztą skończyłem tworzyć jakoś 2 dni temu i no czas na zrealizowanie tego dzieła no był bardzo, bardzo mocno ograniczony, bodajże to były 2 czy 3 tygodnie, więc presja czasu była ogromna i no w ostatnim czasie to było takie jedno z większych wyzwań.
A to było tak, że ktoś przyszedł do ciebie, bo zobaczył twoje dzieła i poczytał o tobie w internecie i powiedział: panie Filipie, my chcemy panu zapłacić dużo pieniędzy, niech pan zrobi.
Wiesz co, ja już mam takie szczęście, że jestem na takim etapie, że po prostu ludzie sami się do mnie zgłaszają z propozycją jakiejś tam stworzenia jakiejś krótkiej reklamy, czy to teledysku, czy klipu i po prostu przebieram w tych wszystkich ofertach, można powiedzieć, i po prostu wybieram to, co chcę zrobić i to, co mnie... I czuję, że to mnie jara i to będzie coś fajnego. Kiedyś tak nie było. Jakoś z rok temu, gdy zaczynałem, to ja musiałem szukać tych pierwszych zleceń i no to było na pewno ciężkie. A już później poszedł taki efekt domino i... Nie narzekam na brak pracy.
Okej, czyli można powiedzieć, przepraszam, że tak pytam, ty masz lat ile, 17, 18?
Rocznikowo 18 w maju, ale jeszcze 17. Okay. Jeszcze.
I już jesteś, że tak powiem, dobrze prosperującym, zarabiającym hajs biznesmenem.
No tak się życie potoczyło.
Ale coś tak w głosie czuję, że nie żałujesz tego.
Nie, broń Boże.
No to dobra. To zacznijmy, Filip, od początku. Bo na pewno już 100 tysięcy ludzi cię o to pytało, ale ja jeszcze nie. Dlaczego akurat to?
Tak, pytało mnie z pewnością wiele osób, a wiesz co? Odpowiedź jest dosyć prosta. Gdy za dzieciaka oglądało się te wszystkie bajki typu Misiuszatek, Wallace and Gromit, to gdzieś zawsze mnie do tych bajek ciągnęło i po prostu to cieszyło moje oko i gdzieś tam ta miłość, taka iskierka pozostała we mnie aż do dzisiaj i w pewnym momencie stwierdziłem, że ja też chcę takie rzeczy tworzyć. I śmieję się, że niektórzy z tego wyrośli, z tych wszystkich bajek, a u mnie no, to nadal zostało i nadal się za mną to ciągnie.
Ale właśnie, to jest zadziwiające, bo skoro powiedziałeś, że w tym roku lat 18 kończysz, czyli jesteś urodzony, jeżeli dobrze liczę na szybko, w 2004, to jakim cudem ty na Misiuszatka trafiłeś?
No miałem to szczęście, że rodzice mnie w takich właśnie bajkach wychowywali. I Misiu Szatek, Strażak Sam, te pierwsze wersje, to są bajki mojego dzieciństwa i no zawsze nimi będą, bo na nich się wychowałem tak de facto. Mm-hmm.
No to jak wyglądał ten start twojej przygody? To tak było, że z dnia na dzień pobiegłeś do sklepu po plastelinę i zacząłeś lepić?
Wiesz co, nie, to zaczęło się od tego, że mój tata często chodził do takiego miejscowego sklepiku z używaną odzieżą i tam też były różne takie no, nietypowe zabawki do kupienia, mm-hmm. gdzieś tam sprowadzane z zagranicy i on dużo swego czasu kupował takie modele samochodzików z Pixara, z bajki Auta, na pewno kojarzysz?
Tak.
Miałem ich naprawdę sporo i właśnie od nich, z nimi robiłem swoje pierwsze animacje, jakieś proste, kamerką internetową, laptopem, no wtedy jeszcze o laptopy było ciężko nawet w tamtych czasach, ale gdzieś tam pamiętam, że swoje pierwsze animacje jakimś tam bardzo, bardzo starym, podstawowym aparatem robiłem i tak naprawdę od tych samochodzików się to wszystko zaczęło. A później to tak ewoluowało i 2 lata temu jakoś zainteresowałem się bardziej tematem plasteliny i w niej aktualnie siedzę, więc plastelina nie była od zawsze, plastelina jest jakoś od roku, dwóch, a na początku, można powiedzieć, uczyłem się na samochodzikach robić swoje pierwsze animacje.
Jak to wyglądało właśnie początki twojego uczenia się? To było tak, że sobie, odpaliłeś sobie YouTube'a i zobaczyłeś, jak to robią inni, czy po prostu sam jakąś metodą prób i błędów dochodziłeś do tego, jak się robi
animacje? Na pewno metodą prób i błędów. Najgorsze jest to, że nie pamiętam totalnie swoich początków, to było tak dawno. I ciężko mi stwierdzić, ale wydaje mi się, że na tamte czasy coś pokroju poradnika to tego nie było i raczej jak się znało te podstawy animacji, że aha, tutaj się przesuwa o centymetr samochodzik, robi się zdjęcie, to się powtarza 24 razy i mamy sekundę animacji, jak znałeś te podstawy, to coś tam mogłeś kombinować i metodą prób i błędów, tak jak powiedziałeś, się uczyć sam na własnych błędach. I to tak wyglądało na początku, przynajmniej u mnie.
Okej, czyli trwa to już 2 lata z plasteliną. Jak w ogóle otoczenie twoje zareagowało, gdy tak ogłosiłeś, że chciałbyś się tym zająć na poważnie?
Wiesz co, ja staram się nie patrzeć na to, co mówi otoczenie i po prostu robić swoje. I no, patrząc na ostatnie 2 lata, wyszło mi to na pewno na dobre. Ale nie żeby tutaj otoczenie mocno krytykowało. Oczywiście mam wielu takich fanów, wszyscy mnie wspierają, wszystko jest pięknie, fajnie. Ale no, nie było takiego momentu, w którym bym ogłosił, że hej, od dzisiaj jestem wielkim reżyserem, wielkim animatorem i będę tworzył filmy z plasteliny. To tak nie wyglądało i gdzieś tam myślę, że każdy, kto mnie bliżej zna, wie, że animacja to jest coś, co kocham i coś, co robię od dawna. I jak było to przejście bardziej w stronę plasteliny, no to nie wywołało jakiegoś wielkiego szoku. I to było czymś normalnym.
No, czyli tak każdy powiedział, o, no fajnie, że coś robi, nie?
Tak, wiesz, na początku były te samochodziki, wiadomo, no, sprawa trochę, to wyglądało trochę z boku, może dziecinnie, też się nasłuchałem, że co ty robisz, to nie jest dojrzałe, Filip, przestań to robić, zajmij się czymś lepszym. No i były takie gdzieś tam głosy chodziły w otoczeniu, ale właśnie mówię, trzeba robić swoje, ja nie przestałem. I gdybym wtedy przestał, to po prostu nie byłbym teraz w miejscu, w którym jestem, więc jestem zadowolony z siebie, że się nie poddałem w tamtym momencie i do dzisiaj to ciągnę.
No i można powiedzieć, że dzięki temu stałeś się po pierwsze nagradzanym twórcą, bo z tego, co wyczytałem w internecie, to tam parę ładnych nagród zgarnąłeś. No a druga rzecz to jest, że tak powiem, fame, bo masz już grono swoich fanów, swoją społeczność i w pewnego rodzaju jesteś sławny.
Czy sławny, to nie wiem, ale na pewno podbudowałem swoją niszę i wyszedłem w stronę internetu z czymś, co się nie widzi na co dzień i to na pewno wyszło mi na dobre.
A jest wielu takich twórców w Polsce, jak ty, którzy robią stop motion z plasteliną?
Wiesz co, ja robię animacje w tym momencie plastelinowe, bo to jest tak naprawdę najprostszy, najlepszy materiał, żeby po prostu stworzyć swój świat, zrobić animację, bo sprawa się komplikuje, jeżeli wejdziesz w świat takiej lalki z prawdziwych materiałów. Wiesz, o co mi chodzi.
Tak, jak najbardziej.
I też miałem pomysł, żeby coś takiego zacząć i nawet stworzyłem swoją jedną taką, powiedzmy, prawdziwszą lalkę i to mi zajęło grubo ponad miesiąc i te rzeczy są o wiele bardziej pracochłonne i wymagają o wiele większej wiedzy, bo to jest naprawdę sztuka i niesamowita technologia, wykonanie takiej lalki animacyjnej, żeby to miało rację bytu, żeby ta lalka odpowiednio ruszała rękami, ustami, oczami i żeby to się dało animować w miarę komfortowo. Więc to jest już wyższa szkoła jazdy, a plastelina jest czymś takim materiałem, który no, nie wymaga wielkiej wiedzy na start i można z niej stworzyć no, niesamowite rzeczy. No i poza tym w animacji jest nawet cały odłam właśnie animacji plastelinowych, to się fachowo zwie claymation, coś takiego. Mhm. Na razie mi jest dobrze z plasteliną, a czas pokaże, jak to się rozwinie.
Okej. Okay. No to co, to zrobiliśmy wstęp do tego plastelinowego świata, to wejdźmy do niego już głębiej, pogadajmy o tworzeniu i prześledźmy krok po kroku proces tworzenia, bo jestem tego bardzo ciekawy, okej?
Okej, jasne.
Łowcy wyzwań.
No okej, to działamy. To od czego zaczynamy?
Na pewno zaczynamy od pomysłu, który jest, myślę, czymś najważniejszym, bo od tego będzie zależało, czy film finalnie będzie dobry i czy ludzie będą chcieli to oglądać. Więc pomysł jest czymś, pomysł i scenariusz, nad czym trzeba naprawdę spędzić sporo czasu, poświęcić wiele uwagi. I to jest dosyć mocno pracochłonny proces. Tworzenie całej animacji jest to również bardzo długi proces, który no, trwa miesiąc, dwa, a nawet więcej. W profesjonalnych studiach niektóre filmy tworzy się no, grubo kilka lat.
Mm-hmm. Bo to powiedziałeś,
nie jest to szybkie rzeczy.
Powiedziałeś chwilę temu o 24 klatkach na sekundę. No, filmy hollywoodzkie kręci się właśnie w 24 klatkach na sekundę. Natomiast czy animacja z wykorzystaniem plasteliny tych klatek potrzebuje mniej?
24 klatki na sekundę to jest pewnego rodzaju standard filmowy i gdzie nie pójdziemy do kina, tam wszystkie filmy mają właśnie te 24 klatki na sekundę, czyli te 24 zdjęcia wyświetlane w ciągu jednej sekundy, to tworzy iluzję ruchu i widzimy film. A w animacji ten klatkarz może się różnić, mogą być 24 klatki na sekundę, ja przynajmniej używam takiego klatkarzu, bo uważam, że ten ruch jest wtedy najbardziej taki najpłynniejszy i zbliżony do właśnie tych standardów filmowych, zbliżony do takiego prawdziwego filmu, a można również tworzyć 12 klatek na sekundę, czyli o połowę mniej, na pewno jest mniej pracy przy tym, a płynność trochę oczywiście spada, ale już kto co lubi, zależy jaki efekt chcemy osiągnąć, tak? Mamy takie studio Leica w Ameryce, odpowiedzialne za takie hity jak chociażby Coralina, no to oni wszystkie swoje filmy kręcą w 24 klatkach i tam ta płynność jest no, mocno zauważalna, tak? Miejscami nawet nie widać, że to jest animacja poklatkowa, tylko myślimy, że to jest animacja komputerowa, na tyle to jest dobrze zrobione. A co innego na przykład można powiedzieć o hicie starym Wallace & Gromit, tak? Mhm. Studia Aardman. I oni, z tego co mi wiadomo, swoje serie tworzyli w 12 FPS-ach, bo właśnie wychodzili z założenia, że plastelina jest takim, można powiedzieć, medium i to 12 klatek na sekundę będzie najbardziej naturalne do tego. I oni zostali przy tym, a ja się trzymam 24 klatek na sekundę, bo ja po prostu lubię płynność w swoich animacjach i dla mnie to wygląda bardziej profesjonalnie.
A powiedz, skąd czerpiesz inspirację do raz, że wymyślania pomysłów na treść, na tę fabułę, a dwa, do tworzenia tych modeli plastelinowych?
Wiesz co, na pewno dużą inspiracją jest podglądanie, że tak powiem, pracy innych twórców, którzy się zajmują podobnymi rzeczami co ja. To jest na pewno takie motywujące i no, szczególnie gdy się widzi osobę dużo lepszą ode mnie, to zawsze się chce do takiej osoby równać. I na pewno to jest dużą inspiracją. A takie pomysły, to one naprawdę potrafią przychodzić w najmniej oczekiwanych momentach. Mm-hmm. Czy to się zasypia, leży w łóżku, czy bierze prysznic, naprawdę no, te momenty są naprawdę dziwne.
Prawda. A powiedz, jak wygląda studio, w którym tworzysz? Masz takie miejsce, gdzie możesz ten sprzęt rozłożyć, gdzie to wszystko tam zostaje, nie trzeba tego składać, rozkładać?
Wiesz co, mam nadzieję, że się w przyszłości dorobię czegoś takiego, a jak na razie mój pokój za dnia jest pokojem, a gdy zaczynam projekt, to przekształca się w jedno wielkie studio, multum lamp, multum statywów, aparatów i radzę sobie. Okay. Więc tworzę w takich, można powiedzieć, bardziej domowych warunkach, ale staram się tak to przekształcić, żeby to wyglądało jak studio i żeby mi to pomagało w pracy.
A sam materiał, z którego korzystasz najwięcej, czyli plastelina, to jest taka zwykła ze sklepu papierniczego, czy to musi być jakaś specjalna?
Wiesz co, nie. Korzystam z tego, co jest dostępne aktualnie na rynku, z tą różnicą, że gdy kupuję materiał, to zamawiam go w kilogramowych sztabkach. Bo takie małe opakowania, które możemy w papierniczych znaleźć, to niestety mi niezbyt wystarczają. Kilogramowe sztabki są lepszym rozwiązaniem na pewno.
I ci ze sklepów internetowych, o Filip zamawia, dawajcie tę paletę, paletę całą.
Najlepiej tak.
A powiedz, trochę przewrotnie zapytam, bo ja troszeczkę podglądałem twoich materiałów, między innymi na TikToku, gdzie wyjaśniasz te kulisy, jak to wszystko działa. I dlatego zapytam trochę przewrotnie, bo ja już trochę odpowiedzi na to pytanie znam. Co jest w plastelinowej animacji najtrudniejsze do zrobienia? Same modele czy ich ruch?
Wiesz co, no jestem ciekawy, co o tym uważasz, ale dla mnie to się najtrudniejsze. Może nie najtrudniejsze, ale najbardziej pracochłonne. To jest tworzenie modeli i nad tym się spędza naprawdę ogrom czasu. A co jest najtrudniejsze? Dużo jest trudnych rzeczy i nie ma chyba takiej jednej. Chyba, że o czymś mówiłem na filmach, o czym teraz zapomniałem, to możesz mi przypomnieć.
No ja pamiętam właśnie, że opowiadałeś w jednym z tych krótkich, w jednej z tych krótkich wrzutek, że...
A sorry, przerwę ci, wiem. Chyba chodzi o animację chodzenia, tak?
Tak jest. Właśnie tak jest, o ten ruch chciałem zapytać, że no, jak to zrobić, żeby było dobrze i to nie jest takie hop-siup, nie?
Tak, bo animacja chodzenia ma to do siebie, że no, mamy do czynienia z prawdziwą lalką, która swoje waży i no, nie dość, że trzeba ją utrzymać w pionie, w powietrzu, to jeszcze ten ruch tych nóg połączony z ruchem ramion, tak to wszystko spasować, żeby to wyglądało jak chodzenie, to jest coś trudnego i no, to jest wyzwanie dla mnie. I po dziś dzień nie za bardzo ten ruch umiem odtworzyć. Mhm.
A dobra, no to czyli tak, mamy pomysł, mamy jakąś fabułę, scenariusz powiedziałeś, że no też tworzy się trochę czasu i po tym, gdy masz już ten scenariusz, to zasiadasz do przygotowywania modeli i scenografii.
Tak, co do scenariusza, to ja nie tworzę takiego scenariusza, gdzie od góry do dołu mamy tekst, tylko bardziej się skupiam na storyboardzie, czyli taki jakby komiks, film w postaci komiksu, gdzie tam widzę każde ujęcie, mam rozrysowane po kolei i mogę sobie wyobrazić mniej więcej, jak ten film będzie wyglądał. I w animacji jest to o wiele bardziej przydatne niż taki scenariusz tekstowy. No a gdy mamy stworzony scenariusz, to po prostu bierzemy materiały i tworzymy po kolei postacie, scenografię. I tego jest naprawdę w każdym projekcie naprawdę, naprawdę dużo. I tak jak ci wcześniej powiedziałem, że nad tym się spędza najwięcej czasu i to potrafi zająć długie miesiące.
A poza storyboardami masz na przykład jakąś taką checklistę, którą sobie odhaczasz, że te sceny już mamy i tak dalej. I druga część pytania, czy robisz sceny, nagrywasz po kolei, tak jak idą później w montażu?
Co do pierwszej części pytania, Tak, jak mam storyboard, to sobie po prostu krzyżykiem skreślam, które mam ujęcia zrobione, które mi jeszcze zostały, żeby mniej więcej się zorientować, na jakim etapie tworzenia jestem. A co do drugiej części pytania, to jak byłem mały, to myślałem, że filmy się tworzy tak, że jest dwóch bohaterów, oni idą, za nimi idzie kamera i film jest chronologicznie. Mhm. Ale nie. Często bywa tak, że film tworzy się od końca, później początek, na koniec środek i nie, to nigdy nie ma tak, że tworzy się chronologicznie, tak jak to będzie finalnie w montażu wyglądać.
Czyli profesjonalista, no tak myślałem. A powiedz, zdarza się tak, że, znaczy wydaje mi się, że zdarza się, ale czy często tak się dzieje, że robisz klatki, robisz te zdjęcia, wrzucasz to na montaż i okazuje się, no masakra, źle to wygląda, powtarzamy.
Wiesz co, ja jestem chyba zbyt leniwy, żeby powtarzać i zawsze próbuję sytuację odratować, gdzieś tam jakieś niektóre klatki wydłużyć, niektóre skrócić, no bo wiadomo, animacja tak jakby... Mam tą możliwość, że mogę niektóre klatki, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, wydłużać. Tutaj jak na przykład bohater w danej scenie nic nie robi, po prostu patrzy przez okno, nie ma ruchu żadnego, no to tą konkretną klatkę mogę sobie wydłużyć, coś tam przyciąć, tutaj skrócić, więc gdzieś tam zawsze w montażu w razie czego jak coś mi się nie podoba, to mogę to odratować, ale nie ma takich sytuacji raczej. Mhm. Wydaje mi się, że ja wiesz, jak tworzę animację, to mam podgląd na bieżąco, co mi się udało stworzyć, jak to wygląda i mniej więcej mam wyobrażenie tego, jak to będzie wyglądało finalnie, więc rzadko się zdarzają takie sytuacje.
Jeżeli ktoś podgląda twoje materiały w mediach społecznościowych, to już na pewno zauważył, że zdarza się, że korzystasz z plexiglasu, a pod spodem jest blue screen albo green screen, w zależności od tego, co
tak,
co
tak. W niektórych projektach mam takie elementy na płasko 2D do zanimowania i tak, rzeczywiście mam szybę, pod szybą mam green screen albo blue screena i tak, i w ten sposób tworzę na płasko animowane elementy. I powiem ci, że to jest o wiele wygodniejsza opcja niż taka lalka 3D.
No tak, no zawsze to co płaskie, to...
Tak, tam to jest relaks wygodnie. W porównaniu do lalki.
A powiedz, czy trzeba mieć jakiś wyszukany aparat fotograficzny, jakieś wyszukane szkła, obiektywy, żeby fajnie tworzyć animacje poklatkowe?
Nie, słuchaj, ja zawsze powtarzam, szczególnie na TikToku, gdzie tam prowadzę taki bardziej content pokroju, odpowiadania na pytania i takiego wzbudzenia zainteresowania ludzi animacją. Ja zawsze powtarzam, że animacja ma na tyle niski próg wejścia, że można wziąć telefon do ręki, pobrać sobie jakąś aplikację dedykowaną właśnie stop motion i po prostu zacząć tworzyć. To naprawdę nie wymaga sprzętu, aparatów, obiektywów, lamp. Tak naprawdę wystarczy nam lampka biurkowa, samo biurko i telefon z aplikacją i to jest tak naprawdę tyle i tyle wystarczy, żeby wejść w ten świat.
A są jakieś właśnie dedykowane apki dla stop motion twórców?
Tak, jasne. W sensie ja znam taką jedną najlepszą, z której co prawda nie korzystałem, bo ja się zawsze, ja odkąd pamiętam to albo u mnie to były kamerki internetowe na początku, albo aparaty, ale Stop Motion Studio to jest aplikacja, którą gdzieś tam kiedyś testowałem, jest naprawdę dobra i co ciekawe, nawet tacy bardziej profesjonalni, można powiedzieć twórcy, z niej korzystają, więc no, to mówi samo za siebie.
Okej. Okay. To zakładając, że zaczęliśmy od pomysłu, później przygotowanie modeli i scenografii, później już strzelanie zdjęć poszczególnym ujęciom i tak dalej, a później czy montaż takich ujęć jest trudny? Czy ty montujesz, a jeżeli tak, to w czym montujesz?
Tak, ja montuję. Ja wiesz, od początku do końca jestem odpowiedzialny za swoje dzieła. Nie mam jeszcze pracowników na ten moment. I ja przez długi czas montowałem w HitFilmie. To jest taki darmowy program do montażu, który jest bardzo dobry. Ale jakoś parę miesięcy temu przesiadłem się na Premiere Pro. I no, nie narzekam, jest dobrze. Okay. I ma troszeczkę więc większe spektrum możliwości.
Dobra. A powiedz właśnie, a propos, bo dużą robotę w takich filmach odgrywają efekty dźwiękowe i muzyka. Jak sobie z tym radzisz?
Ja jestem tak naprawdę, mogę się przyznać, muzykiem, nie wiem, czy tak można powiedzieć, z wykształcenia, bo mam za sobą 8 lat szkoły muzycznej, wow, więc jakieś tam obycie z dźwiękiem mam. Gdzieś tam ta taka, można powiedzieć, wrażliwość muzyczna we mnie jest, ale to prawda, muzyka odgrywa ogromną rolę w filmie i myślę, że nie skłamałbym, jeśli to jest 40, jak nie więcej, procent całego filmu, jak nie 50. Muzyka, efekty dźwiękowe, to buduje napięcie, to buduje całą historię i no, muzyka jest nieodłącznym elementem filmów i bardzo ważna jest.
A jak właśnie dobierasz? Bardzo, bardzo mnie to ciekawi, bo to jest coś, czym ja też się zajmuję na co dzień. Jak dobierasz muzykę? To, czy korzystasz z jakichś baz dla producentów, czy próbujesz też sam komponować na przykład?
Nie, wiesz, ja nigdy za bardzo nie interesowałem się produkcją muzyki, tak od środka i nie potrafię tego robić, ale tak z ciekawostek powiem ci, że byłem w te wakacje w 2021 roku na takich warsztatach animacji w Legnicy i tam pierwszy raz w życiu miałem styczność z osobami, które właśnie profesjonalnie zajmują się tworzeniem muzyki. I te warsztaty wyglądały tak, że stworzyliśmy animację i później ta animacja szła pod montaż, do montażystów, pod dźwięk i właśnie dźwięk w mojej animacji, ona się nazywa Winda, można ją na YouTubie znaleźć, tam właśnie dźwięk był stricte robiony pod tą animację, więc tam nie były żadne bazy dźwiękowe wykorzystywane. Tam siedział gość, on skomponował całą muzykę specjalnie pod mój film i szczerze ci powiem, że to było naprawdę niesamowite takie doświadczenie i no to było piękne, że jednak miałeś takie poczucie, że to nie jest jakaś tam muzyka z bas, tylko to jest właśnie muzyka tylko i wyłącznie pod twój film. Super. I zresztą bardzo mi się podoba. A tak na co dzień to, wiesz, to niektóre dźwięki sam nagrywam, jeżeli czegoś nie znajdę albo potrzebuję, albo jakieś głosy postaci, to staram się sam nagrywać. A co do muzyki, to korzystam z baz, tak, dźwiękowych typu Artlist. I mają tam szeroki wybór i tam jest najwięcej tego.
Zawsze coś się znajdzie. A jak wygląda Filip i jego praca w liczbach, statystycznie podchodząc? Czy zliczyłeś już, ile kilogramów plasteliny wykorzystałeś w życiu?
Niektórzy mnie już pytali o to, wiesz? No dużo, dużo, ale tak no, nie czuję potrzeby i nawet nie chcę wiedzieć z drugiej strony, ile wykorzystałem, ale no dużo, bardzo dużo.
A jeżeli to nie jest tajemnica, czy to jest kosztowne hobby? Czy ten materiał w postaci plasteliny, jeżeli się go wykorzystuje, tak jak powiedziałeś, sporo, czy na to trzeba też zarobić?
Szczerze, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o same materiały, to jest naprawdę, są tanie rzeczy. Ostatnio nawet nagrałem, to czy nie ostatnio, już jakiś czas temu, zrobiłem eksperyment, zamówiłem 20 kg plasteliny tam pod jeden projekt, właśnie pod teledysk, który skończyłem ostatnio realizować i wydałem na to chyba 200 czy 300 zł, więc to naprawdę nie jest dużo.
A w porównaniu z przychodem 17 tysięcy, no to nic dziwnego.
Ja tego nie powiedziałem, ale najbardziej kosztowna tutaj to jest chyba praca, bo jednak no, ta praca to się liczy w godzinach siedzenia w ciemnym pomieszczeniu, animowania, tak jak wcześniej mówiliśmy, że jedna sekunda to są 24 osobne zdjęcia i to są miesiące pracy i to najbardziej chyba kosztuje, a nie materiały.
No i właśnie, bo każda z tych sekund powinna czymś się różnić, prawda? Powinien jakiś tam mikroruch nastąpić, więc ty masz, w zależności od ujęcia oczywiście, jak próbuję sobie wyobrazić, że masz do poruszenia wiele milimetrów plasteliny, prawda?
Wiesz co, sekunda to wbrew pozorom jest bardzo dużo w animacji i naprawdę dużo ruchu może się zadziać w takiej sekundzie. Więc to nie jest tak, że przez sekundę ręka tam gdzieś o milimetr się ruszy, tylko to są bardziej już centymetry.
Aha.
Ale tak, ale też nie neguję tego, że nie ma takich ujęć, w których trzeba poruszyć gdzieś tam palec o milimetr, czy zamknąć powiekę w postaci. I no, to są naprawdę takie chirurgiczne rzeczy.
Okej. Okay. A i wspomniałeś, że to są godziny. Czy jak dużo czasu poświęcasz na te prace w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca? Czy w ogóle masz czas wolny?
Nie no, czas wolny oczywiście mam. Ja też nie otaczam się pracą z każdej strony i nie biorę niczego na siłę. Raczej działam w ten sposób, że rezerwuję sobie miesiąc, dwa na jakiś dany projekt i gdzieś tam na spokojnie go robię. Później mam jakiś tam czas przerwy, gdzie zajmuję się innymi rzeczami. Więc tak staram się zrównoważyć, żeby był jednak odpoczynek, bo jednak w takiej pracy to bardzo łatwo wypalenie i nie trzeba przesadzić z tym. Bo jak tak się będzie robiło projekt za projektem, to naprawdę człowiek może się po prostu najzwyczajniej w świecie wypalić i zarżnąć, zapracować.
Co było najtrudniejsze, co do tej pory zrobiłeś?
Co było najtrudniejsze? Nigdy nie wiem właśnie... Wiesz, w animacji generalnie, tak jak ci mówiłem wcześniej pewnie, dużo jest rzeczy trudnych, trzeba... Tak naprawdę animacja polega na rozwiązywaniu problemów, które spotykam gdzieś tam na planie zdjęciowym. I dużo jest skomplikowanych, ciężkich rzeczy podczas projektu. Wszystko zależy od danej sceny, od danego projektu, ale... Nie ma chyba takiej rzeczy. W sensie, przynajmniej teraz, jak sobie próbuję przypomnieć, to nic mi nie przychodzi na myśl.
Okej. Okay. Czy możemy powiedzieć, że to jest twój sposób na życie przez najbliższych wiele lat? Czy to jest coś, czemu chcesz się poświęcić? Czy bardziej zabawa na teraz, jakieś 2-3 lata do przodu, a później zmienisz sobie na coś innego?
Wiesz co, mnie ostatni rok nauczył tego, że nie trzeba planować za dużo i wiązać się z jedną rzeczą zbyt mocno, bo tak naprawdę ja przez ostatni rok z poziomu podwórka, gdzie ja tworzyłem animacje do szuflady i za bardzo nie chciałem ich pokazywać światu, no doszedłem do etapu, w którym naprawdę, gdzie nie wyślę swoje, to czy nie, to tak zabrzmi już niezbyt skromnie.
No ale gdzie nie wyślesz, to cię doceniają.
Tak, wygrywam sporo nagród, mam konto na TikToku, gdzie tam jest prawie 300 tysięcy osób i to tak się bardzo rozwinęło i wiesz, ja bym rok temu w ogóle nie pomyślał, że ja dojdę do takiego etapu, więc nie wiem, co ja będę robił za pół roku, gdzie mnie życie zaprowadzi, a co dopiero za te twoje 8-10 lat, tak jak powiedziałeś.
Czyli bez planu, tu i teraz.
To czy wiesz, bez planu też nie trzeba być, zawsze trzeba jakiś tam mieć plan, ale... Ja mówię, nie wiążę się tak jakby, nie zamykam się na jedną konkretnie rzecz, tylko właśnie wychodzę z założenia, że trzeba być takim człowiekiem uniwersalnym, że jednego dnia potrafisz zrobić animację poklatkową, drugiego dnia zrobisz animację 3D, a trzeciego, nie wiem, zmontujesz film, czy zrobisz jakąś grafikę i tak naprawdę no, bez pracy nie zostaniesz i... Zawsze coś znajdziesz, nie?
Fajnie. W mediach społecznościowych już wymieniliśmy, że masz konto na TikToku, jesteś też na Instagramie, jesteś też na YouTubie. Jak cię można znaleźć?
Wiesz co, wszędzie nazywam się tak samo, Filson TV, więc gdzie się nie wpiszę ten nick, to tam będę.
Filson przez 2O.
Przez 2O.
Okej, okay. Co najbliższego, zbliżamy się powolutku do koniuszka, co najbliższego czeka cię, jeżeli chodzi o tworzenie... Właśnie w ciągu najbliższych miesięcy, roku?
To jest bardzo ciężkie pytanie. Skończyłem teraz teledysk i chciałbym najbliższe miesiące też poświęcić bardziej na rozwój swoich social mediów na pewno, bo tak obserwując świat, to no, te social media naprawdę pochłaniają nas coraz bardziej i gdzieś tam czuję, że to jest ta przyszłość i no sam TikTok, to, że zdobyłem tyle obserwujących przez tak krótki czas, naprawdę mi dało szeroki spektrum możliwości współpracy z markami, dotarcie do nowych widzów i no to zmieniło moje życie o 180 stopni i nie chciałbym tej szansy zmarnować, która mi się nadarzyła i chcę to rozwijać. A co do projektów takich typowo animacyjnych, to wiesz co, na pewno coś będzie, ale Co dokładnie, to nie mam pojęcia. Mogę zdradzić, że w tym momencie tworzę grafikę właśnie plastelinową tam na album singla jednego zagranicznego artysty.
Wow,
i no
fajnie.
To jest coś, z czym się tak zajmuję, to jest takie szybkie zleconko, a co będzie większego, co będzie w przyszłości, to na ten moment nie wiem. Wiesz, to się tak, mówię, szybko zmienia, że ciężko cokolwiek tutaj powiedzieć więcej.
Okej. Okay. Dopiero zaczęliśmy rozmawiać, a to już 35 minut nam minęło.
Szybko, no właśnie tak, strasznie, nie?
Szybko zleciało, ale właśnie przy ciekawych tematach to można rozmawiać i rozmawiać. Filip, bardzo dziękuję, że pojawiłeś się w programie. Trzymam kciuki za twoje sukcesy.
A ja również dziękuję. Bardzo miło się rozmawiało.
Dzięki, trzymaj się. Miłego dnia.
Miłego dnia.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
I w taki oto sposób można sobie fajnie zaplanować i realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia w życiu. Bierz przykład z Filipa, bierz przykład z innych łowców wyzwań, szukaj czegoś dla siebie, a być może odkryjesz w sobie jakiś ciekawy talent. Paweł Ptaszyński, dzięki, zapraszam do wysłuchania innych odcinków z serii Łowcy Wyzwań.